coraz więcej zaczęliśmy myśleć o budowie, to pomyślałem sobie, gdzie w Piśmie Świętym jest o tym mowa, żeby uczyć się zasad, jakichś prawd odnośnie tej budowy. No i pamiętacie, wtedy mówiłem o tym, że za chwilę może rzucę to, nie jestem pewien, chyba jeszcze na razie nie. W każdym bądź razie znalazłem trzy budowy. Jeden to jest namiot spotkania, drugi świątynia Salomona, a trzecia tak zwana świątynia Zorobabela. I właśnie w tym jakiś czas temu, gdy mówiłem o tym namiocie spotkania, to było za czasów Mojżesza, to było na pustyni, to przypomnę dwie, trzy zasady może, żeby zobaczyć, czy te same zasady są prawdziwe dalej i czy są prawdziwe w Nowym Testamencie. No i pierwszą zasadą to jest to, że w ogóle ten pomysł namiotu spotkania to nie jest pomysł Mojżesza, nie jest pomysł Izraelitów, to jest pomysł Boga. Mojżesz tylko przekazuje, że taka jest wola Boża, takie jest polecenie. Drugie, że Bóg nie chce, żeby nikt był zmuszony, żeby budować ten namiot, żeby dawać na ten namiot. Namiot to tak brzmi, jak się uda, to pokażę zdjęcia. O, już jest. Ja tu patrzę na telewizor. Okej. Okay. O, czyli widzicie, tutaj jest ten namiot i teraz... O, ten namiot spotkania to nie jest taka bagatelna sprawa. On miał konkretną instrukcję, która się ciągnie przez kilka rozdziałów i konkretne sprzęty wykonane ze złota i srebra. W każdym bądź razie Bogu zależało, żeby Mojżesz nie manipulował ludźmi, żeby nie zmuszał ich, tylko żeby ludzie, wszyscy chętni, mogli dać hojnie, chętnie, z radością, dobrowolnie. I też wszyscy mieli chętni mieli dać, ale każdy inaczej. Taka była prawda z tych fragmentów. Każdy z tego, co sam otrzymał od Boga i co może w ogóle dać i co potrafi. Więc jedna grupa zbierała takie materiały i tam są wymienione szereg tych materiałów. Inna grupa, tak zwani rzemieślnicy, pod wodzą nawet dwóch takich z imienia wymienionych, oni obdarzeni zostali mądrością i zdolnością do wykonywania różnych skomplikowanych dzieł ze złota i innych drugich kamieni też. I ta grupa właśnie dawała przez to, że oddała te swoje umiejętności, zdolności, tą mądrość. No, ta sama zasada dotyczy tego naszego życia chrześcijańskiego teraz. Bóg każdego stworzył inaczej, obdarował każdego inaczej i błogosławi inaczej. I zawsze jest tak w Kościele, że jedni są bardziej zamożni, inni mniej zamożni, jedni tacy, inni tacy. I to jest w porządku. I teraz wszyscy mamy chętnie, jeżeli dajemy, to mamy dawać chętnie, z serca, dobrowolnie, natomiast każdy inaczej, z tego, co otrzymał od Boga, z tego, co potrafi, proporcjonalnie, bez porównywania się. I to były te rzeczy związane z namiotem spotkania. Okej, czy mam się posiłkować, Szymon, z twoją pomocą? Dobra, to możemy przerzucić. I przechodzimy teraz do... Właśnie z świątyni Salomona, gdybym nie działa, w ogóle nie będzie działać? O, zobaczymy. Okej, dobra. Trzeba sobie radzić, kiedyś nie było, ale szkoda, bo miałem zdjęcie świątyni Salomona, która została zburzona, wiecie, w tam 560 którymś roku, ale miałem to zdjęcie, to nic. Około 960 roku, w X wieku przed naszą erą, właśnie Salomon zbudował tą świątynię, ale historia jest zawarta, o właśnie, to jest to zdjęcie, jak widzicie, jest bardzo skomplikowana, więc może jeszcze slajd poprzedni. O właśnie, tu widzicie te dane, ona została zbudowana w Jerozolimie na klepisku Ornana Jebusyty, ale tam też, gdzie Abraham kiedyś składał Izaaka w ofierze na górze Moria. Tak przynajmniej się mówi. No ona była 7 lat budowana i przetrwała ponad 400 lat, czy niecałe 400 lat, bo Babilończycy ją zburzyli, wiecie z jakiego powodu, albo wielu z was wie. W W każdym bądź razie jest wiele fragmentów, które opisuje ten proces. Ja zajrzę do pierwszej księgi Kronik od 17 rozdziału. I no właśnie, ona jest bardzo skomplikowana, nie będę się zatrzymywał, ale jak widzicie, jest coś już przed przedsionkiem, jest przedsionek, jest miejsce święte i jest miejsce najświętsze. Podobnie zresztą jak w namiocie spotkania. I są różne takie składy, skarby. To wszystko jest opisane, ale nie o tym tak technicznie chcę mówić, bardziej o procesie budowania. I znów próbuję. Okej. Okay. I w 17 rozdziale zaczyna się ta historia w Księdze Kronik i czytamy tam takie słowa. Król Dawid, czyli ojciec Salomona. A gdy Dawid zamieszkał w swoim pałacu, rzekł do proroka Natana: oto ja mieszkam w pałacu z drzewa cedrowego, a skrzynia przymierza pańskiego pod zasłonami. Wtedy odpowiedział Natan Dawidowi: wszystko, co masz w sercu swoim, uczyń, gdyż Bóg jest z tobą. Lecz jeszcze tej samej nocy doszło Natana słowo Boga tej treści: idź i powiedz Dawidowi, słudze memu, tak mówi Pan, nie ty zbudujesz mi dom, abym w nim mieszkał. I zwróciłem uwagę na jedno słowo, na jedno zdanie właściwie. Ops. Tak, to jedno zdanie to jest takie, gdy król Dawid już sporo przeżył i bardzo dobrze mu się wiedzie. To był ten zwycięski król, który doprowadził Izrael do rozkwitu. Salomon zbierał potem przez swoje pierwszy okres tą, no można powiedzieć, tą śmietankę i Izrael był największy wówczas, gdy chodzi o bogactwo, gdy chodzi o terytoria, gdy chodzi o skupienie na Bogu pod koniec życia Dawida i Bóg błogosławi mu. I on jest w pałacu i przychodzi mu refleksja, a Arka Przymierza, czy Skrzynia Przymierza jest pod namiotem, pod zasłonami, w tym namiocie Przymierza. I Arka Przymierza, jak wiecie, ona symbolizowała obecność Pana Boga. I w momencie, gdy mówiliśmy o namiocie Przymierza jakiś czas temu, to gdy on został zbudowany, to Bóg w taki spektakularny sposób powiedział: tak, przyznaję się do tego, ja zamieszkam pośród swojego ludu. I słup obłoka w dzień, a słup ognia w nocy nad tym namiotem Przymierza obrazował tą obecność. I tak było. I Dawid po latach ma to porównanie w swojej głowie. Ja w swoim pałacu, a Bóg, ja mieszkam w swoim pałacu, a Bóg mieszka w namiocie. I czy to jest w porządku, tak myślę? Czy tak powinno być? Takie były te jego refleksje. No i tutaj zatrzymam się, trochę odejdę od tych fragmentów, zanim pójdziemy dalej i taką dłuższą refleksję się podzielę, którą uznałem za właściwą. Mianowicie, no myślałem po pierwsze o swoim mieszkaniu, o naszym mieszkaniu, gdzie mieszkamy my i nasza rodzina. I kto z was odwiedził nas, to wie, że po prostu staraliśmy się urządzić je estetycznie, funkcjonalnie, dobrze. I z mojej perspektywy to jest, dostaliśmy ten dar od Boga i on ma dobrze służyć nam, zarówno do wypoczynku, jak i do pracy, do nauki, dzieciom i naprawdę cieszymy się z tego, że tak jest. Ale też chcemy służyć przez okazywanie gościnności innym osobom, osobom wierzącym, niewierzącym, każdemu i być świadectwem. Dodam też, że kiedykolwiek odwiedzałem wasze mieszkania albo domy, to byłem pod wrażeniem nieraz, jak kreatywnie i funkcjonalnie urządzacie swoje mieszkania. Na przykład pamiętam, na drzwiach już jednego z mieszkań był napis: ja sam i mój dom służyć chcemy Panu. W wielu miejscach widziałem zdjęcia ślubne, tak ładnie powieszone, zdjęcia dzieci, które wzrastają z różnych tam z sytuacji życiowych, też wersety biblijne na ścianach, albo jakieś cytaty mądre, które ci gospodarze chcieli przekazać każdemu, kto przychodzi. Więc tak sobie mieszkamy. I w kontraście do tego przychodziła mi taka refleksja, że były momenty, że ja ciężko wzdychałem albo ubolewałem, kiedy byłem w naszym budynku na Leczkowa, a szczególnie gdy wchodziłem do tych toalet, albo gdy wchodziłem do... No proszę, ktoś bije brawo. Albo i gdy wchodziłem też do kuchni, która wyglądała czasami tak, a nie inaczej, albo często. Dlaczego? Bo może niektórzy z was podzielają to, czuli się podobnie. No wchodziłem i zastanawiałem się wtedy, jak ja bym się czuł, jakbym moją dalszą rodzinę zaprosił do naszego kościoła i oni by tam pochodzili i chcieli skorzystać z toalety. Albo jakichś znajomych niewierzących. Albo gdyby prezydent tego miasta, Gdańska, odwiedził nas, albo ktoś z jego otoczenia i po prostu chciał skorzystać z toalety. Jak ja bym się czuł? I po prostu było mi tak, no wzdychałem, o, tak powiem. Były też momenty inne, gdy wzdychałem. To, gdy myślałem o naszych dzieciach. Ta grupa dzieci jest już duża w tym kościele. Oczywiście, gdy się spotykaliśmy za czasów przed pandemią. I podoba mi się to też bardzo. Właśnie dzieci teraz mają w różnych grupach zajęcia, że nauczyciele, ci wolontariusze, którzy uczą dzieci o Panu Bogu prawd, oni się naprawdę przykładają. Ja to widzę też we własnym domu, ale też inni, jak się przykładają, żeby przekazać naszym dzieciom prawdę o Bogu. I robimy to w różnych grupach wiekowych, żeby dostosować do ich wieku i w sposób kreatywny. I znów, gdy się było na Leczkowa, to dzieci były w tej kuchni albo w pokoiku, albo nie miały też miejsca. Też wędrowaliśmy. To jest nasza piąta lokalizacja. Zaczęło się od Wyspiańskiego, potem był Dom Kultury Bolek i Lolek, potem była Leczkowa właśnie, potem był Manhattan, a teraz jesteśmy w strefie inspiracji. I nigdy nie było tak, żeby wszystkie grupy dzieci miały komfortowe warunki. Ale było coraz lepiej, dlatego zmienialiśmy te miejsca. No i marzy mi się, już przestanę mówić o tym ubolewaniu, ale marzy się o takiej sali nabożej z czystej, estetycznej, ta jest taka, może większej, gdzie pomieścimy się my bardzo swobodnie i gdy będzie mogło dużo ludzi się pomieścić więcej, bo Bóg wie, że ma swoich ludzi jeszcze w tym Gdańsku, w tym Trójmieście. Też marzy mi się, że będą kilka salek dla edukacji dzieci, dobrze wyposażonych, a na przykład rodzice z małymi dziećmi będą mogli na tyle, na ile dzieci nie rozpraszają ich, swobodnie słuchać przesłania czy uczestniczyć w wielbieniu, nie stresując się, że was będą rozpraszać te dzieci, bo zaczną płakać, co jest normalne, że dzieci płaczą małe, albo że zaczną walić w podłogę jakąś zabawką, bo też to jest normalne. Więc, że będą mieli jakieś komfortowe warunki. Marzy się mi też, że zaplecze tego kościoła pozwoli nam spotykać się w ciągu tygodnia i działać w różnych sposób. Na przykład nie mówię tylko o grupie młodzieżowej jednego wieczoru, grupie studenckiej drugiego wieczoru, na przykład mężczyźni któregoś ranka, któregoś razu, któregoś popołudnia to, co chcieliśmy zrobić, czyli pomoc, takie spotkania, żeby pomóc uczniom z okolicznych szkół, którym nie idzie z nauką, a my mamy zdolnych ludzi i mogliby im pomóc, gdzie seniorzy mogliby mieć swoje miejsce, gdzie mógłby być klub angielskiego dla studentów z 6 akademików pobliskich Politechniki Gdańskiej i tak dalej. Więc i ktoś z was powie, no zacząłeś od świątyni Salomona w czasach Starego Testamentu, i odnosisz to do budynku kościelnego w XXI wieku i to nie można tego porównywać. I jak ktoś tak powie, no to ma rację, bo nie można porównać świątyni, zupełnie nie można porównać świątyni dla Izraela, tego narodu wybranego i jej funkcji w czasach Starego Przymierza i miejsca spotkania i służby chrześcijan, czyli nas, w czasach Nowego Przymierza. Ale to zaprowadziło mnie jeszcze dalej w tej dygresji. Mianowicie, no to w takim razie, jak patrzymy na świątynię? I chciałbym tylko podzielić się dwoma fragmentami z Nowego Testamentu, które mówią trochę, to może być tylko jakby zaczęcie tematu znów. Fragment jest krótki, z listu, o właśnie, apostoł Paweł poucza wierzących w Koryncie i mówi, czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży w was mieszka? On jest zdziwiony, jakbyśmy czytali poprzednie rozdziały i późniejsze, zachowaniem wierzących w Koryncie. I próbuje do nich przemówić i mówi, czy nie wiecie? I tak samo my, nie? Czy ty widzisz siebie, jak jesteś odrodzoną osobą duchowo, narodziłeś się na nowo, zaufałeś Jezusowi, czy widzisz siebie jako świątynię Ducha Świętego, doświadczasz tego, że Duch Boży mieszka w tobie, który jest gwarancją, rękojmią dziedzictwa w Chrystusie, zbawienia w oczekiwaniu na takie pełne spotkanie z Jezusem. Tutaj mamy tą gwarancję i rękojmię, ten zadatek, która mówi nam, czekamy na tą pełnię zbawienia i bycia z Bogiem. I gdy mówimy o świątyni, to ja i wierzący, jako wierzący nazwie się, tak, jestem świątynią Boga. Dlaczego? Bo zostałem kupiony za wielką cenę. Zostałem wykupiony. Byłem grzeszny, byłem w niewoli grzechu. Na drugim roku studiów dotarła do mnie dobra nowina i zostałem wyrwany z tej niewoli, z królestwa ciemności i przeniesiony do królestwa umiłowanego Syna, Duch Święty zamieszkał w moim życiu i mogę nazywać siebie świątynią Boga, bo Duch Boży mieszka we mnie. Za jaką cenę zostaliśmy wykupieni? Znacie odpowiedź. Kto zapłacił tą cenę? Znacie odpowiedź. Dlaczego to zrobił? Znacie odpowiedź. I teraz powinniśmy chwalić Boga w naszym ciele. Więc mówiąc o świątyni, przychodzi taka od razu refleksja, że wyobraźcie sobie, tak jak w świątyni, na przykład Salomona, w czasach Starego Przymierza nie mogły i nie powinny znajdować się inne bóstwa, co by było obrazą i pluciem w twarz Panu Bogu. To było miejsce poświęcone Bogu i tylko Jemu i jedynie Jemu powinna być oddawana cześć. Tak samo my, gdy jesteśmy świątynią żywego Boga, to nie ma, nie powinno i nie może być czegoś takiego, że my będziemy oddawać czemuś lub komuś, jakiemuś innemu bożkowi cześć, słuchać go i być posłuszni. I to jest pierwsza rzecz. Zobaczcie, że dosyć to jest indywidualnie. Mówiłem trochę o sobie, trochę, że jesteśmy świątynią, ale my nie istniejemy sobie jako takie świątynki osobne, wypełnione Duchem Świętym. I to o tym mówi drugi fragment. Też z listu do Efezjan. O właśnie. I przeczytam. Znaczy nie też, tylko ten z kolei z listu do Efezjan. Zobaczcie, jaki apostoł Paweł rysuje obraz świątyni. Tak więc nie jesteście już obcymi przybyszami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Stoicie na fundamencie apostołów i proroków. Kamieniem węgielnym jest Chrystus. W nim cała budowla, jako spójna całość, rośnie na święty przybytek w Panu. W nim również wy wspólnie się budujecie na mieszkanie Boga w duchu. Jeszcze jeden dalej. I apostoł Paweł rysuje taki obraz. Mówi, Kościół jest budowlą, ale Kościół nie jest martwą budowlą, jest żywą budowlą, jest jakby organizmem, to inne jeszcze porównania do Kościoła, ale żywa budowla. I jak to wygląda? Dzisiaj się nie używa już w budownictwie kamienia węgielnego, takiego kamienia narożnego, od którego zaczyna się budowlę, on jest tym początkiem. Na nim opierają się węgiel, to jest inaczej kąt. Na tym kącie opierają się dwie ściany. Opiera się tak naprawdę cała budowla. I tym kamieniem węgielnym, narożnym jest Jezus Chrystus. On jest początkiem. Na nim jest fundament apostołów i proroków. To jest zdrowa nauka, która pochodzi od apostołów i proroków. To jest Słowo Boże. I na nim budujemy jak cegły, my jesteśmy tymi żywymi cegłami i wszystko to wypełnia Duch Święty i to rośnie. Im więcej nas będzie, im bardziej my dojrzewamy, wzrastamy, to cała ta budowla ma przynosić chwałę Bogu. Ta świątynia ma przynosić Bogu chwałę, a my mamy razem współistnieć jak te cegły w tej budowli. Więc to jest wspaniały obraz. Zobaczcie, tylko z tych dwóch fragmentów możemy wywnioskować, że Kościół Jezusa Chrystusa może funkcjonować i rozwijać się bez świątyni takiej fizycznej, bez budynków. Absolutnie tak. Tak naprawdę przez pierwsze dwa wieki chrześcijaństwo nie miało, nie mogło mieć nawet żadnych budynków. Dzisiaj na terenach prześladowanych, w miejscach prześladowanych chrześcijanie nie mają prawa. Muszą ukrywać się. Są prześladowani, nie mogą budować budynków, więc chrześcijaństwo rozwija się i trwa bez budynków. A jednak my żyjemy w Polsce i mówimy o sobie, że jesteśmy ewangelicznie wierzącymi chrześcijanami. I żyjemy w XXI wieku i cieszymy się czymś, co jeszcze nawet moje pokolenie tylko w dzieciństwie się nie cieszyło. Cieszymy się wolnością. Cieszymy się też pełną wolnością religijną, póki co. I cieszymy się zamożnością też, jak nigdy dotąd, gdy chodzi o naród. Nie chodzi mi o to, że niektóre jednostki. I my musimy się zapytać, jak my mamy funkcjonować? W jakiej formie ma działać Kościół w tej kulturze i w tym mieście? No i w tym kontekście chcę dodać coś, co te słowa będą miały znaczenie dla kogoś, kto no, utożsamia się z tym Kościołem już jest jakiś czas, bo to jest trochę związane z historią, że my patrzymy na to, co Bóg zrobił w przeszłości, gdy podejmujemy tę decyzję i jak prowadzi ten Kościół przez ostatnie lata. I patrzymy na to, jakim błogosławieństwem było, że kiedyś władze tego miasta dały nam działkę, można powiedzieć, w centrum miasta. W centrum Gdańska, we Wrzeszczu, że pobłogosławił nam Bóg sprzedażą mieszkania na Wyspiańskiego, które pozwolił zgromadzić sporo pieniędzy na start tej budowy. Że Bóg pobłogosławił nam przez biuro projektów pana Piotra, tu nie będę wymieniał nazwisko i reklamy, ale pobłogosławił nam przez to, że gdybyście widzieli ten projekt tego budynku, to jest taki gruby, zszyty śrubami już teraz, i on robi dla nas, to biuro wykonuje to dla nas jako dar. I patrzymy na to, że w tym tygodniu dostaliśmy pozwolenie na budowę, dokładnie w poniedziałek. I to jest po prostu Boża łaska i też patrzymy na to, że o to się modliliśmy. Menadżerem tej budowy ma zostać doświadczony budowlaniec, też trochę sprawdzony człowiek w współpracy z nami i też chrześcijanin. Wymienię imię Janek. Więc Bóg też błogosławi nam, też poszczególnym członkom Kościoła i samemu Kościołowi i w liczbie, i też w tym, jak nam błogosławi w ogóle, w tym, co mamy, co nam daje, czym nas obdarowywuje i po co to robi, po co Bóg błogosławi mi i Tobie. Nie ma innego powodu, jak to, żebyśmy my byli błogosławieństwem dla innych ludzi. Żeby ci ludzie mogli poznać i ci z bliska, ale i ci z daleka. Nie tylko myślimy o Gdańsku, może będziemy jeszcze bardziej misyjni niż przed pandemią. Tak powinniśmy. I aby ludzie mogli poznać Boga, aby mogli Mu oddawać cześć, aby mogli w Nim zbawić się, znaleźć zbawienie. Nie ma innego powodu. Więc dochodzimy, patrząc na to Boże działanie, dochodzimy do przekonania, tak, Bóg prowadzi nas do budowy budynku. To jest rzadkie. Właściwie przez ostatnie lata od zera, przez ostatnie kilkadziesiąt lat, żaden kościół ewangeliczny nie budował w Trójmieście od zera budynku. Ale tak odczytujemy Boże prowadzenie. Teraz wrócę do Dawida i Natana i Salomona w końcu. I nie ty zbudujesz tą świątynię, tylko zbuduje twój potomek Salomon. Potem czytamy. W 22 rozdziale Bóg wskazuje, albo Salomon wskazuje, ale jest w relacji z Bogiem, że to jest to miejsce, właśnie to, o którym już wspomniałem, gdzie ta świątynia miała być. Też w tym samym rozdziale Bóg wzywa, znaczy Dawid wzywa Salomona, aby zbudował świątynię twojemu Bogu, tak jak ci zapowiedział, abyś zbudował. Więc on przekazuje to, ty Salomonie musisz zbudować. Potem Dawid wzywa przywódców kościołów i mówi, wspierajcie Salomona w tym. I potem Dawid z pokolenia Lewiego ustanawia konkretnych ludzi i rozdziały w księdze, pierwszej księdze Kronik 23 do 27, gdy się czyta, to są wymienieni konkretni ludzie, którzy będą oddźwiernymi, muzykami, śpiewakami, strażnikami składnic i skarbów, urzędnikami i sędziami i wreszcie z pokolenia Lewiego, z rodu Aarona też wybiera kapłanów. Zobaczcie, co on robi. On przygotowuje cały, co może zrobić. Wie, że Salomon jest młody, niedoświadczony, a wszystko, co może zrobić, przygotowuje. Jest taki okres przygotowania. I wreszcie on mówi ciekawą rzecz dalej. Jesteśmy już w 28 rozdziale, 8 werset. Okej, przeczytam. Przeto teraz na oczach całego Izraela, zgromadzenia pańskiego, on zwołuje właściwie przywódców Izraela, trudno powiedzieć, żeby cały naród, ale bardzo dużo ludzi się gromadzi i on mówi coś takiego. Na oczach całego Izraela zgromadzenia, gdy słyszy Bóg nasz, napominam was, przestrzegajcie i wypełniajcie wszystkie przykazania Pana Boga waszego, abyście posiedli tę urodzajną ziemię i mogli przekazać ją jako dziedzictwo waszym synom po was, po wszystkie czasy. Więc co on robi? On wzywa ludzi do posłuszeństwa. To mówimy o świątyni, a ja teraz mówię o posłuszeństwie. Zwróćcie uwagę. I do czego wzywa następny slajd? To jest tylko wyróżnienie. Do tego, żeby wypełniali, żeby przestrzegali przykazań. I następny. A ty, Salomonie, synu mój, czyli teraz zwraca się do Salomona, najpierw do ludzi, teraz do syna. Znaj Boga, ojca twego i służ mu z całego serca i z duszy ochotnej, gdyż Pan Bóg bada wszystkie serca i przenika wszystkie zamysły. Jeśli go szukać będziesz, da ci się znaleźć, lecz jeśli go opuścisz, odrzuci cię na wieki. Miej się na baczności, gdyż Pan ciebie wybrał, abyś zbudował mu dom na święty przybytek. Zabierz się dzielnie do dzieła. I znów następny slajd. I popatrzcie, do Salomona z kolei mówi, poznawaj Boga. Synu, poznawaj Boga. W innym tłumaczeniu jest też miej przyjemność w relacji z Bogiem. Znajduj przyjemność. I mówi, służ mu. No i buduj, bądź dzielny, buduj ten przybytek. I chciałbym tu zwrócić uwagę. Dawid jest skupiony na świątyni, na budynku. Porównywał pałac, tutaj namiot, chce zbudować. Ogarnia wszystkie sprawy. A teraz, gdy zgromadził ludzi, to mówi najważniejszą rzecz. Nie zaczyna od budynku, tylko mówi przede wszystkim na pierwszym miejscu poznawajcie Boga. Szukajcie w Nim przyjemności. Dbajcie o relacje z Nim. Służcie Mu całym sercem. Bądźcie Mu posłuszni. On już swoje przeszedł i On wie, co jest najważniejsze. I wie, jak Bóg patrzy na nas i czego szuka przede wszystkim. I po co by było po wspaniałej świątyni, jeżeli serca ludzi, serca liderów by były daleko od Boga. Pomyślmy, czy tak nie jest teraz albo w przeszłości, że jest wiele świątyń w tym mieście, w tym kraju, na tym świecie. Jest wiele pięknych budynków z niesamowitym zapleczem. Przejeżdżam i zazdroszczę, że nie mamy takiego zaplecza, co można by było zrobić w tym miejscu i tak dalej. Ale co z tego, jeżeli ta cześć Bogu nie jest oddawana w duchu i w prawdzie, tak jak Bóg chce, gdzie odskoczyło serce liderów i całych społeczności od Boga. I to jest też ostrzeżenie dla nas, że co z tego, że będziemy mieć ładny, funkcjonalny budynek, jeśli właśnie nie będziemy poznawali Boga, szukali w Nim przyjemności, służyli Mu z całego serca i byli Mu posłusznym radykalnie na tym miejscu. Cały wysiłek na darmo. Więc to jest coś dla mnie niesamowitego, że Dawid od tego zaczyna. No i potem spróbuję szybko przejść dalej. O właśnie. I potem Dawid mówi coś takiego. I tu jest wiele takich materiałów i terminów. Spróbuję przeczytać to bezbłędnie. Nie będzie to łatwe. Według wszystkich moich możliwości przygotowałem dla świątyni Boga złoto na to, co ma być złote, srebro na to, co ma być srebrne, spiż na to, co ma być ze spiżu, żelazo na to, co z żelaza, drewno na to, co z drzewa, drzewo na to, co z drzewa, kamienie karneolowe do oprawy i na zaprawę muralską i do mozaiki i wszystkiego rodzaju drogie kamieni i marmur w obfitości. Ponadto, ponieważ mam upodobanie mam w domu Boga mojego, oddaję na rzecz świątyni Boga mojego złoto i srebro, które są moją osobistą własnością, oprócz tego wszystkiego, co już przygotowałem, mianowicie 3000 talentów złota z Ofiru, 7000 talentów srebra, szczególnie oczyszczonego, aby wyłożyć nim ściany gmachów. I dalej. Ja sobie przeliczałem to, ale nie będę was męczył, to są bardzo duże bogactwo. No on był królem i on sam zgromadził, ale on też jakby z tego, co było jakby jego, jeszcze daje. Więc Dawid jest przykładem. On sam jest hojny jako lider, jako przywódca. I w następnym wersecie, w 5, on mówi coś takiego, to zgromadzenie cały czas jest. I on staje przed nimi i mówi: a kto jest dziś chętny dać pełną ręką dla Pana? On ich wzywa. A kto jest dziś chętny? Bez żadnych manipulacji mówi: ja to czynię, mam upodobanie w tym. A kto jest dziś chętny? No i odpowiedź jest w następnym wersecie. I złożyli ochotnie swój dar książęta rodów i książęta plemion izraelskich, i dowódcy nad tysiącami, i setnicy, i zarządcy mienia królewskiego, złożyli na potrzeby świątyni Bożej 5000 talentów złota, 10000 talentów złotych darejków, 10000 talentów srebra, 8000 talentów spiżu, 100000 talentów żelaza, a kto miał drogie kamienie, składał je w skarbcu w świątyni Pana do rąk Jehiela Gerszonity. A lud radował się z tego, że tak ochotnie składali oni swe dary, gdyż z całego serca składali te dary Panu. Również i Dawid, król, wielce się radował. Więc ludzie zareagowali. Znów, tak jak wtedy, przy namiocie spotkania, jak pamiętacie, w niesamowity sposób. Ci zebrani ludzie poczuli się zachęceni. I złożyli to jakby przed Bogiem. I jaki jest tego rezultat? Jaka była postawa Dawida? I ludzi. 9 werset. Lud cieszył się z całej tej szczodrości. Oni się cieszą. Szczodrość to inaczej hojność, jak sprawdzałem w słowniku synonimów. Cieszę się z całej tej hojności. Ludzie się cieszą z całej tej hojności. I co dalej? Gdyż okazywali ją Panu z całego serca. I Dawid też przeżywał radość. No i kończy się tam ten 9 werset. I od 10, właściwie do końca Kronik, czyli to jest ostatni rozdział pierwszej księgi Kronik, Dawid nie tylko się cieszy, ale modli się do Boga, błogosławi Boga, potem wzywa ludzi, że też aby wielbili i potem świętują. I kończy się ta historia przynajmniej w Księdze Kronik, bo inne relacje są w innych. I no, ta modlitwa jest niesamowita, jest pełna takich głębokich prawd, jaki jest Bóg i głębokich prawd o nas, jacy my jesteśmy ludzie. I oczywiście, że nie jest czas teraz, żeby przyglądać się i bliżej tej modlitwie dla Dawida. Ja ją przejdę szybko, ale może, pomyślałem sobie, że ta modlitwa może być taką przewodnią modlitwą, a przynajmniej dla mnie, na czas budowy. Jak będę wracał i czytał sobie te fragmenty, ona się składa z czterech elementów. Dawid wielbi Boga, dziękuję Bogu, dziękuję za motywację i prosi Boga. Bardzo proste, nie? Wielbianie, dziękczynienie, proszenie, no jeszcze ta motywacja. I spróbuję szybko przejść z pomocą też Szymona. Więc po pierwsze, ten fragment wielbi Boga. Do Ciebie, Panie, należy... Więc Dawid teraz już do Boga się zwraca. Widzi, co się stało i mówi, do Ciebie, Panie, należy wielkość i moc. Twój jest majestat, sława i dostojeństwo. Tak, wszystko na niebie i ziemi jest Twoje. Do Ciebie, Panie, należy władza. Ty jako głowa jesteś ponad wszystkim. Od Ciebie pochodzi bogactwo i chwała. Ty rządzisz wszystkim i u Ciebie jest siła. Od Ciebie zależy, czy kogoś zechcesz wywyższyć i wzmocnić. Wielbi Boga i mówi, wszystko na niebie i na ziemi jest Twoje. Ty, Boże, jesteś właścicielem wszystkiego. Ty sprawujesz władzę, Ty rządzisz. I dziękuję Bogu. Może mogę przerzucać, nie wiem. O, dzięki, Szymon. Teraz więc dziękujemy Ci, Boże, nasz, i ciekawe za co. I wielbimy Twoje chwalebne imię, bo właściwie kim ja jestem i czym szczególny jest mój lud, że dajesz nam możliwość okazywania szczodrości w ten sposób, hojności w ten sposób, jak czytaliśmy wcześniej. Przecież od Ciebie pochodzi to wszystko. Przekazaliśmy Ci tylko to, co mamy z Twojej ręki, gdyż pielgrzymami jesteśmy przed Tobą, przechodniami, jak wszyscy nasi ojcowie. Nasze dni na ziemi są jak cień, nie ma dla nas nadziei. Więc Dawid dziękuje Bogu za tą możliwość hojnego dawania. To jest niesamowite, że może dziękować za to, że mogę dawać hojnie. I mówi, jeśli coś jest, jeśli coś mam, jeśli coś daję, to tylko daję to, co wcześniej otrzymałem od Ciebie, Boże. I jesteśmy ulotni tutaj, tymczasowo żyjemy, nic nie wyniesiemy z tych rzeczy. Jedynie to, co jest już bardziej z Nowego Testamentu, z innych miejsc, co robimy w Bogu, co się dzieje właśnie dla Boga, dla Jego chwały, co robimy będąc czystymi przed Bogiem, to przetrwa. A tak to życie jest przemijające i ulotne. Nadzy przyszliśmy i dokładnie nadzy wyjdziemy, a cała ta charówka, jeżeli to by był sens życia i żeby dorobić się różnych rzeczy, to wszystko zostawimy. I Dawid wreszcie mówi o motywacjach swoich i ludzi. Też jest to część modlitwy. Popatrzcie, on odkrywa serce, jak to Dawid. Wiem też, mój Boże, że Ty badasz serca, masz upodobanie w prawości, i ja w szczerości serca chętnie ofiarowałem to wszystko. Widzę także Twój lud, który jest tutaj obecny. Patrzę, z jaką radością chętnie składa Ci dary. Czy widzicie, że to się powtarza? To samo było przy namiocie spotkania. To samo jest w Nowym Testamencie. Zresztą zacytuję później. Dawid mówi tu o swoich motywacjach i ludzi i mówi, ja w szczerości serca chętnie. Ludzie z radością chętnie. Tak, taka jest motywacja. I prosi Boga. To też jest ciekawe, o co prosi. Dzięki. Panie Boże, naszych ojców, Abrahama, Izaaka, Izraela, pamiętaj to na wieki jako wyraz myśli serca Twojego ludu. Pamiętaj to, Boże, że to jest wyraz myśli serca Twojego ludu, że to z serca tego ludu. Skieruj serca tych ludzi ku Tobie. skieruj serca ludzi ku Tobie. Salomonowi, mojemu synowi, daj szczere serce, aby przestrzegał Twoich przykazań, postanowień i ustaw i by wykonał wszystko, by zbudować Twój dom, na który materiał przygotowałem. Dopiero na końcu w tej modlitwie, żeby Salomon wykonał to, a przedtem to są te najważniejsze rzeczy. Jakie to są te najważniejsze rzeczy? To, co wcześniej wzywał lud, a teraz się modli do Boga o te rzeczy, żeby ich serce było nakierowane na Boga, żeby poznawali Boga, pamiętacie, służyli Mu, żeby serce Salomona było szczere przed Bogiem i żeby przestrzegał Twoich przykazań, innymi słowy, żeby był posłuszny. No, wspaniały przywódca. Potem wzywa całe zgromadzenie, wielbijcie teraz wszyscy Boga. I oni wielbią Boga i potem świętują. No i zastosowanie z tego drugiego procesu budowlanego. Może bym poprosił. O, dzięki. No pierwszy punkt jest, czy będziemy mieli budynek, czy nie. To jest najważniejsze. Czy Twoje serce będzie gorące dla Boga? Czy Duch Święty, który daje pragnienie poznawania Boga i służenia Mu, poznawania Jego Słowo, czy będzie gaszony albo zasmucany, czy będzie mógł działać w Tobie? Czy służę Mu całym sercem? Czy walczę o to, żeby ciągle wyznawać grzechy i chodzić blisko z Bogiem? I czy jestem posłuszny? A drugie, jeśli chodzi o dawanie, no jeśli już dajemy, jeśli chodzi o dawanie, to tutaj trzy słowa tylko skomasowałem, że dawaj chętnie z serca i z radością. To się powtarza w Starym Testamencie, to się powtarza w Nowym Testamencie. No i przyszedł ten czas, że stoję tutaj, no mówię kazanie jakby, ale stoję tutaj też w imieniu liderów tego kościoła, przywódców kościoła i chciałbym wezwać każdego, kto utożsamia się z tą wspólnotą lokalną, z tym kościołem, kogo porusza serce, kto ma ochotne serce i właśnie chciałbym was wezwać do hojności. Dlaczego dzisiaj? To jest wyjątkowy moment, ten rok i ten tydzień. Może nigdy się nie zdarzy już w Twoim życiu, że będziesz budował jakiś budynek kościoła. Może prawdopodobnie dla mnie to będzie jedyny raz, Bóg jeden wie. Ale też potrzeba tej hojności, zawsze będą potrzeby większe niż to jest możliwe. Zawsze będzie więcej możliwości, żeby pomagać. Natomiast ten rok jest wyjątkowy, ten 2021 dla nas, bo no my podejmujemy się budowy budynku pierwszy raz i może jedyny jako ta społeczność. I wymaga od nas, od Kościoła wyjątkowej hojności i oddania też. Dlatego, żeby być całkowicie zrozumiany, ja nie chcę, żeby ktoś się poczuł jakoś manipulowany albo zmuszany. Żadne z tych rzeczy, wszystko co mówiłem w marcu i teraz, i co mówimy tam osobiście, prywatnie, to po prostu jest bardziej wezwanie przed Bogiem. Moją odpowiedzialnością jest być przykładem i wezwać i każdego z przywódców tego kościoła, a odpowiedzialnością ludzi, każdego z nas, jest odpowiedzieć na to wezwanie. Tak, jak Bóg cię prowadzi. Jest konkretna potrzeba. I żeby to nie mówić tak ogólnie, to myśleliśmy o tym, że jakbyśmy do jesieni zebrali 200 tysięcy złotych, minimum 200 tysięcy złotych, to byśmy ten budynek w zamkniętym stanie mieli przed zimą i dalej moglibyśmy montować instalacje wszelkie w okresie jesienno-zimowym, tak żeby na wiosnę, nie chcę rzucać terminami, ale na wiosnę mam nadzieję, że o tej porze już byśmy tam byli. Więc to jest ta potrzeba. Chcemy zebrać tyle. I ostatni tydzień był niezwykły i niesamowity. bo już to, o tym wspomniałem, że dostaliśmy to pozwolenie wreszcie od władz miasta na budowę. Nawet nie musimy powiadamiać tam sąsiadów, czyli to pozwolenie nie jest w ogóle zagrożone, ono się uprawomocni przez następny tydzień. Zawarliśmy też umowę z wykonawcą fundamentów i ścian, jeszcze będziemy się dogadywać co do dachu, i też wykonaliśmy ostatnią pracę przed wyburzeniem, czyli tą czarną robotę, o której wspomniałem. I jestem bardzo za to wdzięczny Bogu, więc możemy startować. Jeszcze dodam coś takiego, że jestem ojcem i no mężem i ojcem i każdy z nas ma wiele potrzeb. No to jest normalne i bardzo dobrze, że my czujemy się odpowiedzialni jako ojcowie, czy jak ktoś sam nawet jest i zarządza, że czuje się odpowiedzialny za mądrym zarządzaniem finansami również, czasem, wszystkim przed Bogiem. I naszą odpowiedzialnością jest zatroszczyć się o swoje rodziny, zaspokoić potrzeby. Ale jeśli Bóg błogosławi i jeśli możesz i cię prowadzi, żeby dawać hojniej niż kiedykolwiek, to to jest właśnie ten moment. Nigdy się nie zabezpieczymy finansowo tak, żebyśmy powiedzieli, już jesteśmy zabezpieczeni, nic nam nie grozi, tylko żyć, bo jutro możesz się bardzo zdziwić. Więc chciałbym jeszcze raz wezwać każdego, kto ma ochotne serce, aby zrobił to z wiarą, z przekonaniem. Rzadko kiedy mówimy, nie zbieramy, jak widzicie, tutaj zbiórki finansowej, rzadko kiedy mówimy o tym, ale to jest właśnie ta hojność jest wyrazem naszego zaufania, jest wyrazem mojego zaufania, że Bóg zaspokoi potrzeby, że Bóg jest właścicielem wszystkiego i Bóg zatroszczy się o swoje ludzi. Bóg jest tym, który troszczy się o moje życie i Bóg zaopatruje. I kiedy ja daję, Bóg to widzi. Więc niech, a teraz ten fragment z Nowego Testamentu, niech każdy postąpi tak, jak mu dyktuje jego własne serce. Nie czując się przymuszonym, ale niech da z radością, nie czując się przymuszonym, ani nie żałując, gdyż ochotnego dawcę miłuje Bóg.